Ze mną dziś na łowisku w Zezuju podczas zajęć terenowych studentów z kierunku turystyka i rekreacja jest również Tomasz Czarkowski. Oprócz tego, że zapalony wędkarz, to również naukowiec i o kilka kwestii chciałbym zapytać. Mianowicie zajmujesz się tym, jaka jest śmiertelność, tak, ryb po złowieniu, czy one przeżywają, czy ludzie w ogóle je zabierają, tak? I coś o tym więcej mógłbyś powiedzieć, bo to jest też temat, który mnie bardzo naukowo interesuje.
Witam wszystkich serdecznie. Tomek Czarkowski, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód. Tak, zajmuję się zawodowo, tak, też wędkarstwem. Oprócz tego, że jestem czynnym wędkarzem i łowię ryby, łowię też na zawodach troszeczkę. Jeśli chodzi o śmiertelność ryb, to z przeglądowych prac takich chociażby wynika, że zestawienie wszystkich gatunków, również też morskich, to ryby i łososiowate, i drapieżniki, no generalnie to jest, ta przeżywalność szacowana jest na 82%. Tak? Oczywiście bardzo dużo zależy od czynników zewnętrznych, czyli jaką mamy temperaturę, jeśli chodzi o głębokość łowienia, bo tutaj wchodzi zjawisko tak zwanej barotraumy, jeśli łowimy na dużych głębokościach. Oczywiście to akurat dotyczy głównie ryb zamkniętopęcherzowych, ale to jest bardzo dużo tych czynników, które są kluczowe dla tego, czy ryba przeżyje, czy nie przeżyje spotkania z wędkarzem. I tutaj wędkarze mają też bardzo szerokie pole do popisu, bo dobierając odpowiednią metodę łowienia, a przede wszystkim odpowiedni sprzęt, mogą eliminować w większej części te przypadki, powiedzmy, chociażby głębokich połknięć haka. I tu nasze badania skupiały się na różnych typach haczyków. Klasycznych zadziorowych haczyków, haczyków bezzadziorowych i w zasadzie nieznanych w Polsce tak zwanych circle hook, czyli haków okrągłych, używanych głównie w Stanach Zjednoczonych, Australii i Kanadzie. Na pewno ryby można z powodzeniem wypuszczać, jeśli nie chcemy ich zabierać. No to zresztą mówię, no to też jest zgodne z pewną tendencją, która na świecie wygląda w ten sposób, że ludzie coraz słabiej traktują wędkarstwo jako sposób pozyskiwania pożywienia, a po prostu jako sposób wypoczynku, rekreacji, i szczególnie młodzi wędkarze, to też wychodzi z badań, nie za bardzo chcą zabierać te ryby do domu z różnych względów, tak? I niektórzy po prostu no, nie chcą, wolą kupić gotowy filet i tak dalej. Oczywiście to nie jest złe zabranie ryby, jeśli to robimy rozsądnie, bo to też jest, nie oszukujmy się, pewna cała strategia odnośnie catch and release, złów i wypuść. Niektóre łowiska, dzięki temu, że ta strategia została wdrożona, te łowiska są bardzo fajnymi łowiskami, a przede wszystkim bogatymi w ryby. No dzisiaj jesteśmy akurat tutaj na komercyjnym łowisku, gdzie dominują ryby, w zasadzie tutaj dominuje karp, czyli gatunek, który nie jest gatunkiem rodzimym dla naszych chociażby jezior czy rzek, aczkolwiek hodowany w naszych stawach w Polsce w zasadzie od XII wieku. Powiedzmy, catch and release w naturalnym środowisku, czyli w naturalnych ekosystemach, jeziorach, rzekach, i szczególnie dotyczący gatunków drapieżnych, których zasadniczo brakuje w naszych wodach, tak? Tych dużych ryb drapieżnych brakuje, więc ta strategia catch and release jest bardzo pomocna w zachowaniu odpowiedniej struktury ichtiofauny, która jest, no nie oszukujmy się, ale jest stosunkowo zaburzona w naszych wodach. Także jest to na pewno pomocne. Oczywiście trzeba to robić tak, żeby te ryby przeżywały, tak, bo wypuszczenie ryby z małymi szansami na przeżycie no mija się z celem i jest, można powiedzieć, bez sensu. Tak. Tu musimy unikać przede wszystkim głębokich zahaczeń, tak, bo one są krytyczne. Jakiekolwiek krwawienie ryby po spotkaniu z wędkarzem też badania mówią, że zdecydowanie zmniejsza szanse na przeżycie. Także starajmy się łowić tak, żeby haczyk lądował w okolicach pyska ryby, to znaczy zahaczenie za górną, dolną wargę, a nie zahaczenia głębsze. Też badania amerykańskie mówią, że zdecydowanie, jeśli już ryba połknie głęboko przynętę, tak, to zdecydowanie lepiej jest odciąć tą linkę, tak, niż próbować wyszarpywać czy wyciągać ten hak na siłę, bo badania doświadczalne, eksperymentalne pokazują, że duża część ryb pozbywa się tych haczyków, tak, częściowo trawi, i tutaj też dlatego te haczyki bezzadziorowe, jeśli już są głęboko połknięte, to też zdecydowanie łatwiej ryba się ich pozbywa. Także no tak to wygląda.
A jak jest z tym bólem wśród ryb? Bo ja też czytałem kilka różnych, czasem sprzecznych artykułów. Jaki jest konsensus naukowy? Czy ryba czuje ból, czy nie?
Znaczy konsensusu można powiedzieć nie ma. Jedni naukowcy twierdzą, że... Znaczy tak, ryba jak każde stworzenie, a szczególnie zwierzę kręgowe, odczuwa ból, bo jest to mechanizm obronny, tak? Tak skonstruowany jest organizm, żeby ryba unikała, tak samo jak każde inne stworzenie, sytuacji, które mogą spowodować uszkodzenie jej ciała, tak? Dlatego też my odczuwamy ból, tak? Czy chociażby, nie wiem, przykładając rękę do czegoś gorącego, wiemy, żeby już drugi raz tego nie dotykać, tak? Uczymy się. Podobnie ryby. I tutaj chyba nie ma co do tego wątpliwości, wszyscy naukowcy mówią. Natomiast czy jest to tak zwana tylko nocycepcja, czyli taki prosty odruch? Wielu naukowców skłania się ku temu, że jest to bardzo prosty odruch i w zasadzie nie można mówić o zjawisku cierpienia, tak? Bo my tutaj, mówiąc o cierpieniu, cierpienie dotyczy wyższych kręgosłupów, na szczególności ludzi. Ciężko powiedzieć, czy ryby nie posiadające kory mózgowej, tak? Czy można mówić w ogóle o zjawisku cierpienia. Praca Rose z 2014 bodajże roku, on twierdzi, że to jest taka prosta nocycepcja, tak? Czyli po prostu receptory bólowe odbierają ten sygnał. No i oczywiście ryba przeżywa stres, tak? To też musimy sobie powiedzieć. I nie pozostaje to bez wpływu na jej dalszą fizjologię. Aczkolwiek większość gatunków dosyć szybko dochodzi do siebie. No co mówią chociażby badania związane z catch and release, że no zresztą przypadków i tego, że szczupaki z przynętą w pysku zaraz zaczynają żerować jest bardzo dużo. Zresztą o tym też wędkarze wiedzą. Natomiast jest część środowiska naukowego, która twierdzi, że ryby pomimo braku kory mózgowej przeżywają pewne stany wręcz emocjonalne, tak? Czyli możemy tutaj mówić o cierpieniu jakimś takim zaawansowanym, ale mówię, nie ma konsensusu naukowego, jeśli o to chodzi i ja przychylam się do takiego twierdzenia, że jednak organizmy, które nie posiadają kory mózgowej, zdecydowanie inaczej reagują niż chociażby my ludzie, tak, więc taka personifikacja zwierząt ogólnie raczej nie jest dobra, tak, powinniśmy się posługiwać tutaj pewnymi wskaźnikami fizjologicznymi i niewątpliwie ryby się stresują, odczuwają ból i ten odruch jest, czyli tak zwana ucieczka, no pozwala im w tym ekosystemie funkcjonować, każdy organizm w zasadzie po to ma odczuwanie bólu, tak? I te receptory bólowe, które posiadają zwierzęta, no pozwalają im w miarę bezpiecznie przeżywać swoje życie.
No, my też żyjemy w stresie, więc jakoś się nam udaje przeżywać, więc generalnie nie powinno być etycznych żadnych problemów u ludzi z łowieniem.
Przy rozważaniach na temat catch and release możemy ten problem rozważać na kilku płaszczyznach. Po pierwsze na płaszczyźnie ekologicznej, tak? Czy po prostu wypuszczanie ryb, szczególnie dużych ryb drapieżnych, jest korzystne dla środowiska w obliczu, kiedy wiele ekosystemów no, jest po prostu przełowionych, tak? Jeśli chodzi o duże ryby drapieżne, natomiast drobnych ryb karpiowatych jest masa i jeśli będzie brakowało tych drapieżników, to no, ta struktura ichtiofauny nie jest korzystna dla całego ekosystemu. Natomiast to jest jedna płaszczyzna ekologiczna. Druga płaszczyzna to jest płaszczyzna społeczno-ekonomiczna, tak? To, o czym mówiliśmy i wasze badania i nasze badania w instytucie wskazują na to, że coraz więcej ludzi chce wypuszczać te ryby również w Polsce i z tego są większe pieniądze niż z ryb łowionych na śródlądziu komercyjnie do celów konsumpcyjnych. I następna płaszczyzna, no taka, którą powinni zajmować się, nie wiem, etycy, to jest płaszczyzna etyczna. Ogólnie, jeśli popatrzymy na wędkarstwo czy myślistwo, to w ogóle tutaj ciężko mówić o czym, że to jest etyczne, tak? Ja uważam, że my ludzie, ponieważ pierwsze społeczności ludzkie były społecznościami rybołówczo-myśliwskimi, tak? Ja osobiście uważam, że w nas jest pewien atawizm, czyli potrzeba łowcza, tak samo potrzeba walki. Wydaje się, że wędkarstwo, podobnie jak uprawianie sportu walki czy myślistwa, jest pewnym zapełnieniem luki tego atawizmu, który mamy w naszym kodzie genetycznym. Mamy po prostu potrzebę łowienia ryb, nie wiem, polowania na zwierzęta, potrzeby walki i zdecydowanie dobrze, jeśli te swoje atawizmy zaspokajamy w taki sposób. Bo też nie jestem oczywiście jakimś ortodoksem i ja też zabieram ryby czasami, bo tu w tym nie ma nic złego, to znaczy trzeba to robić z głową i zdecydowanie szkoda jest zabierać powiedzmy dużej samicy szczupaka, takiej nie wiem, 80 cm czy prawie metr, bo to jest bez sensu. Natomiast zabierać, nie wiem, 3 kilo drobnej płoci i krąpia z jeziora, które no, jest silnie zeutrofizowane, to jest wręcz dobre dla tego ekosystemu, tak? Dlatego no, potrzebna jest edukacja w tym zakresie i wędkarzy, i ludzi zarządzających łowiskami, gospodarką rybacko-wędkarską.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
Drodzy Państwo, a więcej o turystyce wędkarskiej po przerwie.